Radio Kraków Kultura.
Słuchacie Państwo Radia Kraków Kultura i to jest najlepsza pora, najlepszy moment, żeby przywitać się z ekipą, która nas dzisiaj odwiedziła. I ekipa to nie jest słowo na wyrost, bo w studiu chyba rekordowa liczba osób, 5 osób aktualnie zasiada przed mikrofonami. Dzień dobry Wam.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o Instytucie Dźwięku, o DJingu. Wszystkie te osoby, które dzisiaj tutaj z nami są, to są absolwenci właśnie Instytutu Dźwięku. Sandra Maślej, Szymon Tylmanowski, Magda Wróbel, Paweł Krzemiński. No i Aneta Jońska, nauczycielka, przewodniczka tej grupy w różnych etapach, bo w różnych też momentach kończyliście ten właśnie kurs. Ale o sam kurs najpierw zapytam ciebie, Aneta, co to jest właściwie ten Instytut Dźwięku? Czego się tam można nauczyć? Z czym wyjść, jak też się zmienia postrzeganie i podejście do DJingu, kiedy się praktykuje go pod twoim okiem?
O Jezu, tyle pytań naraz, Anetka.
Przepraszam cię, ale no widzisz, tak to jest bogaty temat właśnie.
Tak, jest to bogaty temat. Może zacznę od początku. Instytut Dźwięku, są to kursy DJ-skie i producenckie, które trwają pół roku. Spotykamy się dwa razy w tygodniu po 4 godziny. Ja generalnie nie jestem fanką takiego określenia, że jak przyjdzie się na 4 godziny raz w tygodniu, czy tam 2 razy w miesiącu, to będzie się już DJ-em, więc też stawiam na to, żeby moi uczniowie też jakby dużą część praktyk odbywali w domu u znajomych i dzielili się swoim sprzętem, wiedzą, zajawką. Bardzo namawiam, żeby wszyscy trzymali się w grupie, bo uważam, że w grupie jest siła i jakby to, co można wynieść z tego kursu, to nie tylko wiedza o muzyce elektronicznej, jakby umiejętności, ale też super znajomości, wydaje mi się. Więc,
A gdybyśmy mieli tak określić dla naszych słuchaczy, czego musi się nauczyć taka osoba, która przychodzi na kurs, pewnie są to różne poziomy już umiejętności czy zainteresowania elektroniką, ale co trzeba mieć w ręku, wychodząc z kursu, żeby potrafić miksować muzykę czy identyfikować się jako DJ?
Wydaje mi się, że to jest bardzo długa droga tak naprawdę, bo sam kurs, no to jest tylko, wiesz, nabycie umiejętności, jakichś podstaw i tak jak już powiedziałam, znajomości. Ale to, co jest turbo istotne, to wydaje mi się... Jezu, poczekaj, weź, powtórz
ostatnie czym taka
zdanie?
Osoba musi wyjść, żeby być DJ-em? Czyli czego ty tak naprawdę, w skrócie to pytanie ujmując, czego ty chcesz ich nauczyć?
Czego chcę nauczyć? Chcę nauczyć miłości do tej muzyki, miłości do tego rzemiosła, tak to nazwijmy. Bardzo dużo pokory chciałabym, żeby też ludzie wynieśli z tego kursu, dlatego że no, to jest tylko początek drogi. Tak naprawdę później o wiele więcej przeszkód się spotyka i z większą ilością rzeczy trzeba się spotkać po prostu twarzą w twarz.
A podczas tych spotkań waszych, to 2 razy w tygodniu, mówisz po 4 godziny?
2 razy w miesiącu.
W miesiącu, tak. Okej. Bo już miałam pytać o to 2 razy w tygodniu, co byłoby bardzo intensywnym kursem, na który pewnie nie każdy też czasowo w swoim życiu byłby sobie w stanie pozwolić. Ale w takim razie te zajęcia, które są, one są takimi zajęciami czysto technicznymi, manualnymi, to znaczy to są kwestie obsługi różnego rodzaju pewnie sprzętu, no bo różne są dzisiaj możliwości DJ-skie. Czy właśnie też jest trochę takich zajęć, które uzupełniają tę wiedzę techniczną o coś szerszego, jakiś szerszy kontekst w DJ-ingu?
Mamy zarówno praktyczne, jak i teoretyczne zajęcia tak naprawdę. Ja też bardzo dużo rozmawiam ze swoimi uczniami i nie jest tak, że tylko, wiesz, zostawiam ich przy sprzęcie, to jest to i działamy. Ale też bardzo dużo rozmawiamy na temat całej kultury DJingu, całej kultury muzyki elektronicznej. Staram się, wiesz, przekazać im wiedzę tak naprawdę taką, jaką ja zdobywałam sama przez kilkanaście lat i której nikt mi tak naprawdę nie przekazał, nie podał na tacy, tak to nazwijmy. Więc no tak.
Od różnej strony w takim razie. No to ja w takim razie teraz w lewą swoją stronę się zwracam, bo chcę was poznać i chciałabym, żeby słuchacze was poznali i chciałabym, żebyście trochę o sobie opowiedzieli. Mam takie założenie, że pewnie z różnych miejsc przychodzicie i macie różne doświadczenie muzyczne. I może zacznijmy w takim razie od Magdy i wiesz, pytanie do ciebie o to, z jakim pomysłem na siebie i w jakim też celu przyszłaś na taki kurs DJ-ski?
Muzyka gdzieś tam zawsze była w moim życiu, także chciałam to jeszcze bardziej rozwinąć.
wszystko zaczęło się od tego, jak zaczęłam jeździć na festiwale. Po prostu jak patrzyłam na tych DJ-ów zza konsolety, zawsze sobie mówiłam, dobra, ja też tam kiedyś będę. No i w sumie ziomek przyniósł mi konsolę, wymienił sprzęt, mówi, dobra, tyle o tym gadasz, graj. No i tak też zrobiłam. Za miesiąc miałam taki delikatny, kameralny booking na festiwalu własnoręcznie robionym u znajomych.
Wspaniale. Tak. Jeszcze nie masz zaproszenia na festiwal? Zrób sobie festiwal
tak,
sama.
Tak, dokładnie. Tak to wyglądało. Tak
to że... też Vitiest Sesy często powtarza, że ona nie spotykała takiej muzyki, jak chciała grać, więc zaczęła sobie produkować muzę sama. No
to jest super.
Gdzie jest dzisiaj? No to wszyscy wiemy.
To prawda. To było świetne doświadczenie. Gdzieś tam uczyłam się sama z YouTube'a, ale nie czułam, że to jest wystarczające. Wyskoczyła mi informacja o kursie. Mówię, dobra, nie, muszę zdobyć trochę pewności siebie, trochę więcej wiedzy i wszystkiego na temat tego, jak to robić prawidłowo. No i poszłam na kurs. Poznałam Anetę, cudowną nauczycielkę. Bardzo dużo mi to dało. Bardzo, naprawdę bardzo dużo.
Aneta też wspominała przed wejściem na antenę, że ty jesteś z tego grona osobą, która najwcześniej kurs skończyła, bo to był 2024, no to rok temu.
Rok zaledwie, temu, tutaj zaledwie. Wcześniej mamy...
To jeszcze nie pytam o to, co się zmieniło od momentu ukończenia kursu, bo o to zapytam później, ale zapytam teraz Pawła w takim razie. Jak to u ciebie wyglądało? Z czym przychodziłeś na kurs? Jakie też masz doświadczenie, jeżeli masz w muzyce?
Wiesz co, zawsze gdzieś tam interesowałem się tą elektroniką. Bardziej słuchałem niż grałem. Gdzieś tam za nastolatka też tam były jakieś tam próby, jakieś organizacji imprez, tak? Coś w tym stylu. No ale później życie zaczęło się po prostu toczyć swoim biegiem i nie było czasu na realizację tych pasji. A teraz jest taki moment, że mam więcej czasu, możliwości i tak raczej dla takiego spełnienia marzenia, takiej zajawki, takiego hobby, tak? Nie wiążę z tym jakichś takich oczekiwań, że to będzie moje źródło jakieś zarobku i tak dalej. Chciałbym to robić tak bardziej dla fanu, dla rozrywki. Tak jak Aneta wspomniała, no, można poznać wspaniałych ludzi na kursie, też wiele się nauczyć i też wejść w ten świat. To też był taki jeden z takich, powiedzmy, punktów, które chciałem zrealizować, poznać to wszystko od kuchni, jak to wygląda, całą tą kulturę, bo Aneta też tak świetnie wprowadza nie tylko w obsługę sprzętu, ale też takie, powiedzmy, słownictwo, obycie, jak to wygląda od drugiej strony, tak?
A masz jakiś przykład takiego słowa? Powiedziałeś słownictwo i nomenklatura DJ-ska.
Myślę, że takie najbardziej popularne to nośnie tych koni, tak?
A, koni, czyli tak.
Tak.
To może poprosimy panią dyrektorkę kursu o wyjaśnienie, co to są konie.
Konie to są takie momenty w DJ-secie, gdy numery się rozjeżdżają. Oznacza to generalnie, miksowanie polega na beatmatchowaniu, czyli zgrywaniu numerów tak, żeby wszystko szło we frazie, w taktach, żeby jakby bity nakładały się na siebie i w momencie, gdy coś się nam rozjeżdża, tempo nie pasuje, to po prostu robią się konie. Możemy usłyszeć takie patadaj, patadaj, patadaj.
Dokładnie, to są konie słyszane i u osób początkujących, ale też również u osób zaawansowanych czasem.
Ależ oczywiście.
Koń jest nieoderwalnym elementem DJingu. Szymon teraz przed nami. Szymon, który już ma całkiem DJ-skie spore doświadczenie, ale też nie tylko DJ-skie, bo również jesteś promotorem. Organizujesz wydarzenia muzyczne, prawda?
Tak, po pewnym czasie stwierdziłem, że sprawia to taki sam poziom fanu, jak i granie. I też dzięki kursowi rozszerzonemu, na którym było dużo tematów związanych z organizacją eventów, z takim obyciem na scenie, powiedzmy, od kuchni, pozwoliło mi to się za to wziąć i jest to całkiem fajna.
A pamiętasz ten moment, kiedy przychodziłeś na kurs, ta pierwsza lekcja, kiedy wiesz, przekroczyłeś progi. Wyobrażam sobie jakąś taką tajemną komnatę w Hogwarcie, gdzie Aneta w takiej czapce sprzedaje tajemnicze informacje dla tylko wtajemniczonych, którzy dostali list oczywiście do swojego domu z wezwaniem do Instytutu Dźwięku. Więc co to był za moment w twoim życiu?
Co to był za moment? Dostałem konsolę DJ-ską od przyjaciół na urodziny.
Ci przyjaciele mają ważną rolę w tej rozmowie i w ogóle w tych pierwszych krokach. I zdradzę wam, że ja też swój pierwszy gramofon, paskowy zresztą, na którym nie za bardzo dało się grać, dostałam również od przyjaciół na urodziny, więc jest to ważny
tak,
element.
Tak, to fajnie mieć takie osoby, tak, które wiedzą, co dana osoba chce dostać, więc dziękuję. I po dostaniu tej konsoli zacząłem też gdzieś na YouTubie oglądać sobie kursy i znalazłem reklamę w internecie, na socialach, no i się zapisałem. i przychodziłem z całkiem inną muzyką. Do końca tak naprawdę nie wiedziałem, co chcę grać. I myślę, że tutaj dzięki Anecie odnalazłem siebie w tej muzyce.
A zdradzisz, z jaką muzyką przechodziłeś?
Z muzyką tak zwanym hypnotic techno, melodic hypnotic techno, czymś dosyć wolnym w porównaniu do tego, co teraz gram. I tutaj właśnie doświadczenie nauczycielki i to, że Aneta nie chce tylko nauczyć grać technicznie, ale wydaje mi się, że ważniejsze jest, aby dana osoba odnalazła siebie w tej muzyce. I no, tutaj muszę przyznać, że dzięki właśnie Anecie pokochałem techno.
No to przechodzimy do ostatniej osoby w tej rundce. Magda teraz opowie nam o tym, jak to było.
Sandra,
przepraszam, Sandra, strony. Tak, od tej strony.
To witam serdecznie. Ja w zasadzie, jak reszta osób, gdzieś od w sumie dziecka szukałam siebie muzycznie. Zaczynało się od instrumentów, ale gdzieś już tak później poznałam muzykę elektroniczną, chodzenie do klubów i zaczęłam szukać kursów. I szczerze mówiąc, wpisywałam często kursy w Krakowie i tak dalej. Gdzieś ten instytut mi się niestety nie pojawiał, ale sama reklama wyskoczyła. No i jak zaglądałam w te poprzednie, po prostu nie przekonywały mnie do siebie. Weszłam w instytut, zauważyłam, jacy znajomi obserwują ten profil, którzy słuchają podobnej muzyki co ja. No i tak postanowiłam się w sumie zapisać i tak samo jak Szymon przyszłam z innym gatunkiem muzycznym.
No to muszę zapytać w takim razie, jakim?
Właśnie w drugą stronę. Zaczynałam od hard techno. Wydawało mi się zawsze, że słucham techno. Ale gdzie to techno było, to jakby ono się rozjeżdżało naprawdę na przeróżne gatunki, podgatunki. Jak robiłam pierwsze selekcje, to one sięgały od 126 do 160 BPM-ów. Taki był rozjazd w mojej głowie, że nawet nie umiałam. Jakby na kursie nauczyłam się robić selekcje, budować seta, rozróżniać te wszystkie gatunki. No i w zasadzie najważniejsze, co wyniosłam z kursu, to właśnie świadomość muzyki, jaką chcę grać.
To też jest element, który się pojawia w waszych wypowiedziach. Oprócz tych przyjaciół i istotnej ich roli, to nabywanie świadomości, które wydaje mi się takim procesem w sumie wsłuchania się w siebie samych, prawda? Takiego odpuszczenia tego wszystkiego, co jest dookoła. Bo wiadomo, że muzyka elektroniczna ma różne takie swoje wariacje marketingowe i różne elementy do nas docierają i też są różne mody w muzyce elektronicznej. A po waszych wypowiedziach mam wrażenie, że właśnie takie spotkanie głębsze z muzyką sprawia, że można się tak bardziej przyjrzeć temu, co w nas tak naprawdę gra.
Tu Radio Kraków Kultura.
A my wracamy do rozmowy. Aneta Jońska, Sandra Maślej, Szymon Tylmanowski, Magda Wróbel, Paweł Krzemiński są ze mną w studiu. Zrobiliśmy rundkę zapoznawczą. Każdy się przedstawił, opowiedział o pięknych rzeczach, o motywacjach, o tym, co się na kursie takiego pojawiło, co jest wartością Instytutu Dźwięku. A teraz sprawdźmy, jakie wyzwania dzisiaj stoją przed osobami, które wchodzą na scenę muzyki elektronicznej? Możemy to uogólnić właściwie, możemy powiedzieć o muzyce klubowej lub o muzyce elektronicznej. Z waszej strony, z tego punktu widzenia DJ-skiego będzie to istotne, więc co takiego dzisiaj dla was, jako osób, które kończą kurs, jest najtrudniejsze? Na sam koniec zapytam Anety, jakie są jej obserwacje, bo nie chcę, żeby tej sugestie twoje, jako osoby, która zbiera różne sygnały ze środowiska, podały. I może od drugiej strony teraz, od strony Sandry.
To jeszcze raz proszę.
Dobrze, wyzwania, które stoją dzisiaj przed DJ-ami. Co na przykład w twojej takiej, wiesz, działalności już teraz, dzisiaj jest takie najtrudniejsze? Chociaż mogę zdradzić, chyba poza anteną padło takie zdanie, że Sandra powiedziała, że ona w sumie to nie chce być rozpoznawalna. I to jest dobry chyba klucz do tego, żeby się stać osobą rozpoznawalną, bo wtedy odchodzi całe to skupienie na tym, żeby planować swoje strategie na przykład, nawet w takim mikrowydaniu, prawda?
Tak. No właśnie jakby moim celem, jak zapisywałam się na kurs, nie było to, co ja chcę robić po kursie, tylko nauczyć się miksować i w zasadzie poznać sprzęt. I to na tym się skupiłam przez pierwsze pół roku. Ja akurat kułam żelazo, póki gorące. Wiedziałam, że to jest jakby dalej za mało dla mnie te pół roku i od razu zapisałam się na kurs rozszerzony. I no, dzisiaj jestem pół roku po podstawie, no i przez te pół roku robiłam, teraz niedawno skończyłam kurs rozszerzony.
Ale w międzyczasie
i
grałaś
właśnie
już też,
w międzyczasie,
prawda?
Jakby tego się nie spodziewałam w ogóle. Tyle, ile miałam imprez do zagrania, dla mnie jest bardzo dużo. I nawet to, że zagrałam dwa razy poza Krakowem, to ja w ogóle nie myślałam, że w Krakowie będę grać. A jeszcze mi się udało tutaj poza Krakowem. To wszystko jest dla mnie taką falą uderzenia, że nie jestem w stanie teraz powiedzieć, jakie trudności mogą spotykać albo co jest ciężkie. I dlatego, że ja idę z tą falą, która na mnie jakby z tą falą idę do przodu. To, co mnie spotyka, korzystam. Zgadzam się, tak. Dzisiaj też jest kolejna strefa komfortu, z której wychodzę. Przyszłam tutaj, chcę się dzielić, chcę doświadczać, ale nie zastanawiam się nad tym, czy spotkałoby mnie to. Po prostu to mnie spotkało i w to idę. I jakby na tej zasadzie na ten moment to wygląda. Czy bym chciała być rozpoznawalna, czy nie? Myślę, że w jakimś stopniu to jest fajne, ale nie zastanawiam się w sumie nad tym.
Ale czy to jest właśnie ten taki element w twojej motywacji do tego, żeby też pójść na kurs, że, bo wiesz, żeby dzielić się muzyką, musisz mieć kogoś, z kim chcesz się tą muzyką podzielić, więc na przykład na imprezę, na którą grasz, musi przyjść ktoś, kto twojej muzyki posłucha, więc to nawet chyba nie są kategorie rozpoznawalności, tylko tego, żeby faktycznie mieć tego odbiorcę, prawda?
Swoje grono słuchaczy, jakby na pewno chciałabym grać głównie dla osób, które wiedzą, co gram i też rozumieją tą samą muzykę. Nie chciałabym zagrać czegoś, czego ja nie czuję, bo grałabym w sumie też dla osób, które nie są, nie wiem, z mojego otoczenia, z takiej społeczności, której ja się obracam. Więc tak, i to może być hermetyczne grono, to może być dużo mniej osób, ale ja się wtedy na pewno czuję bardziej komfortowo.
To jest chyba odpowiedź na pytanie, dlaczego na debiut przychodzi tyle osób i klub jest wypełniony po brzegi, bo zazwyczaj DJ-e, którzy debiutują, faktycznie ściągają grono swoich znajomych, którzy często też na przykład słuchają tej samej muzy, więc jest to...
Jest całkiem inna energia, niż jak są to ludzie, którzy nie rozumieją tej muzyki i potem, nie wiem, powiedzmy krytykują, że ta muzyka była taka i taka, no ale nie rozumieją tej muzyki, słuchają na przykład całkiem innego gatunku i ta krytyka wtedy jest... Tobie niepotrzebna, bo jest to przykre, a w sumie też nie jest taka konstruktywna, no nie?
Szymon, a ty z czym się mierzysz dzisiaj? Już też jako organizator wydarzeń, to jest jednak taki ważny element twojej działalności. Co jest dla ciebie wyzwaniem?
Myślę, że...
Frekwencja. Frekwencja.
Tak,
musi
jeżeli
to
chodzi
słowo.
O organizowanie imprez, to na pewno są to inne wyzwania niż DJing. Jeżeli chodzi o bycie DJ-em, myślę, że nie powiem nic odkrywczego, ale jest to obecnie popularne zajęcie, zawód. Myślę, że dużo ludzi wchodzi w ten świat, jest na tym rynku i myślę, że dobrym pytaniem jest tutaj to, czy ciężka praca wystarczy, żeby gdzieś pójść dalej, osiągnąć sukces. Wszyscy wiemy, jak jest w obecnych czasach. Myślę, że w każdej branży kreatywnej obecność w social mediach też jest ważna. I myślę, że nie każdy jest na to gotowy i nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że gdzieś trzeba ten swój wizerunek budować, tą swoją markę. I myślę, że to jest dla mnie takim największym wyzwaniem, bo czasami mi się po prostu nie chce i nie chce mi się nad tym siedzieć, spędzać czasu, ale trzeba, bo niestety, jeżeli nie będzie nas w social mediach, nie będziemy mieć konta na Instagramie, to nikt tak naprawdę w dzisiejszych czasach nie będzie o nas wiedział, więc to jest taka może przeszkoda, z którą należy sobie poradzić i to zaakceptować. Myślę, że no, w obecnych czasach jest to nie do przeskoczenia. Jeżeli chodzi o organizowanie imprez, tak jak powiedziałaś, frekwencja.
Ale chyba też komunikacja, prawda? Bo to też dzisiaj się opiera na tym, w jaki sposób na przykład informacja o imprezie się rozejdzie w mediach społecznościowych, a media społecznościowe są nieprzewidywalne, algorytmy są dzisiaj takie, jutro inne i to też wydaje się takim bardzo płynnym światem.
To prawda. Wczoraj siedziałem właśnie nad organizacją nowego eventu. I
to możemy zaprosić słuchaczy w takim razie? Jest data już może?
Jest data, szczegółów jeszcze nie mogę zdradzić.
No ale datę możesz zdradzić.
Tak, to będzie 1 listopada.
1 listopada klub w noce, tak?
Nie, niestety w nocach się to nie odbędzie, ale spróbuję teraz sił organizacyjnych w innym klubie i będzie to klub na ulicy Pana Tadeusza 6.
Dobrze, no to tam w takim razie zapraszamy słuchaczy, tak, żeby wypełnić klub i frekwencję odpowiednią zapewnić na imprezie.
Dzisiaj już będzie więcej informacji.
Na imprezie. Gdzie można się kierować w mediach społecznościowych, żeby ciebie śledzić? Od razu zapytam, bo potem nam umknie.
Na mój profil Tylmanowski przez V, bo jeżeli chodzi o projekt imprezy, to tak naprawdę dzisiaj ruszamy z wszystkim, więc świeża rzecz.
Kto wie, może spotkamy się ponownie w studiu Radia Kraków Kultura, aby porozmawiać o tej właśnie imprezie, a teraz kieruję swoje pytanie do Pawła, Paweł Krzemiński. No i pytanie takie samo właściwie, ale odpowiedzi są przeróżne, więc jestem ciekawa również twojej i tych wyzwań. Trochę nam opowiedziałeś o sobie w takim kontekście, że dla ciebie DJing jest bardziej zabawą i testowaniem swoich nowych umiejętności, możliwości, więc to może być ciekawa odpowiedź.
To prawda. To jest taki projekt zabawa, troszeczkę hobby, ale faktycznie ważne jest tutaj, że to jest też wyzwanie, takie przebicie się, no bo okej, mogę sobie to hobby realizować w domu, nie wiem, w jakimś małym gronie, ale jednak no, nawet debiuty to pokazały, być może jakaś frekwencja nie była spektakularna, ale jakby, no, czuję, że sprawia mi to przyjemność i jest to coś, co chciałbym robić, być może nie zarobkowo, znaczy nie powiem, nie, że na pewno nie, ale coś, co sprawia mi przyjemność i chciałbym to robić, tak? Z jakąś częstotliwością. Niekoniecznie grać...
A żeby to robić, co ci jest potrzebne?
No właśnie.
Oprócz umiejętności, które już posiadasz.
Po pierwsze jakieś kontakty, po drugie jakieś jakby rozpoznawalność, czyli bookingi, tak? Po prostu zaproszenia na imprezy, na eventy. I tak jak tutaj już kolega wspomniał, ważna jest też ta widoczność w tych social mediach. Ja jakoś tak może świadomie, nieświadomie, już tak przed kursem sobie taki swój profil na Instagramie zacząłem tworzyć. To też było fajne takie doświadczenie, bo teraz jak to oglądam, to po prostu no, jest kabaret i też fajnie się też tam, fajnie się czyta też komentarze ludzi, którzy pozostawili tam swoje opinie i jakby Paweł sprzed pół roku i Paweł teraz, to jest zupełnie inna świadomość.
Ale akceptujesz tego Pawła sprzed pół roku, prawda?
Oczywiście tak, bo to też był jakiś taki element, który pozwolił mi się no, tak by tutaj znaleźć, tak? No, jakby nie tylko granie, ale w ogóle, to, co w życiu robimy, to eksperymentujemy, tak? Próbujemy jednej drogi, drugiej drogi i później wybieramy tą właściwą, tak jak tutaj wspomniał też kolega wcześniej o tym doborze muzyki, tak? Że odkrył tutaj siebie. Tak samo ja w większości rzeczy, które robię, zaczynam zawsze troszeczkę od tej trudniejszej strony, tak? I to pewnie Aneta też może potwierdzić, że ja dużo też kombinowałem, aż w końcu gdzieś tam jakimiś takimi drobnymi sugestiami ze strony Anety gdzieś tam no, uświadomiłem sobie, że może najpierw zacznijmy robić coś prościej, żeby to wychodziło. Także na pewno ta widoczność i znaczy nawet nie taka rozpoznawalność, tylko po prostu, żeby po prostu to robić, grać, tak? Tak jak ze wszystkim, żeby po prostu nie wypaść z tego, żeby też ten warsztat umiejętności
polepszyć. A to budzi u ciebie jakiegoś rodzaju na przykład taki, nie wiem, stres czy jakiś niepokój, że na przykład, wiesz, przez jakiś czas nie pojawiają się zaproszenia na imprezy i przychodzi jakiegoś rodzaju zwątpienie. Mam takie doświadczenie, że wiele osób na scenie muzyki elektronicznej ma takie właśnie sinus soidy emocji, że raz masz, wiesz, dopalenie takiej wiary w siebie, bo wydarzyło się coś super pozytywnego, no a potem jest na przykład kilka tygodni ciszy i okazuje się, że
w moim przypadku jeszcze trudno
mi
odpowiedzieć na to pytanie, bo gdyż ja w zeszłym tygodniu grałem debiut, tak?
Więc ty nie miałeś czasu jeszcze
w siebie
załatwić.
Nie miałem na to czasu, więc teraz tak naprawdę zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych miesiącach, tygodniach. No, oczywiście też mam w planie gdzieś tam pójść na ten rozszerzony kurs, być może dopiero w przyszłym roku, teraz już nie było miejsc, żeby no, dalej ten warsztat udoskonalić.
To pytanie jeszcze na sam koniec do Magdy o to samo. Czyli o wyzwania DJ-skie.
Kurde, temat tutaj już został mocno wyczerpany, tak mi się wydaje. Tutaj
ale to też dobrze, że dzielicie takie same wyzwania, bo można je wspólnie jakoś konsultować i nad nimi pracować.
Tak, dokładnie. Myślę, że też takim wyzwaniem jest jakby szybko zmieniające się trendy muzyczne. jakby czasami wydaje mi się, że człowiek nie nadąża już na tym wszystkim, ciągle jakby jest aktualizowana twoja muzyka i to wszystko, ale to wszystko się tak szybko zmienia, to co się ogląda w internecie, no ciężko jest nadążyć, mam wrażenie. Też takimi wyzwaniami na pewno właśnie są te bookingi. Z tego, co ja widzę, ciężko jest złapać tutaj to granie bez tych znajomości. Jak się ma te znajomości, jest o wiele łatwiej, to na pewno można przyznać.
Czyli networking w każdej zresztą branży kreatywnej bardzo istotny, żeby mieć tą sieć. Najlepiej, żeby ona przychodziła swobodnie, tak jak zapewne się dzieje na zajęciach Instytutu Dźwięku. Ja was jeszcze nie wypuszczam ze studia, to zaledwie druga część rozmowy się kończy. Instytut Dźwięku gości w Radiu Kraków Kultura, a za chwilę wracamy do naszego spotkania.
Radio Kraków Kultura.
Wracamy do rozmowy dzisiaj o DJingu, a właściwie o pierwszych krokach na scenie DJskiej. Aneta Jońska, Sandra Maślej, Szymon Tylmanowski, Magda Wróbel, Paweł Krzemiński są ze mną w studiu i teraz będzie pytanie takie, mam nadzieję, na które padnie dużo optymistycznych i radosnych odpowiedzi, które optymistycznie zakończą nasze dzisiejsze spotkanie, a chcę was zapytać o marzenia. Marzenia, które mają osoby, które zaczynają swoją przygodę z DJingiem. Nie wiem, czy te marzenia się z celami również łączą, bo marzenie jednak wydaje się być czymś bardziej ulotnym i śmiałym w życiu niż cele. Cele zazwyczaj są takie skonstruowane również pod jakieś nasze chyba dzisiaj możliwości, chociaż może to jest rozróżnienie, które tylko ja w głowie noszę i zacznę od Anety. Anety, która nam spróbuje odpowiedzieć na to pytanie jakoś ze swojej perspektywy. Perspektywy bardzo ciekawej, bo łączącej wiedzę na temat tylu osób, które się przewinęły przez kurs.
Ja generalnie uważam, że warto mieć marzenia, warto mieć jakieś cele i dążyć do nich krok po kroku. Tylko trzeba pamiętać, że należy to robić zgodnie ze swoim sumieniem, a nie zgodnie z obowiązującymi trendami.
Cudzym sumieniem.
Tak. I generalnie dlatego ja też zawsze kładę nacisk na to, żeby moi uczniowie odnajdywali siebie. Nigdy nie krytykuję jakby muzyki, którą przynoszą, czy jest ona jakby moją filiżanką herbaty, czy nie. Zawsze jakby szanuję to, co robią i staram się ich pchać i mogę coś podsuwać, ale wiesz, najważniejsze jest to, żeby oni czuli to, co robią, bo młodzi ludzie jakby zapominają, jakby młodzi ludzie po kursie często zapominają, że to jest po prostu też zabawa i to ma być, to nie jest tylko branża, to nie jest marketing, kreowanie wizerunku. Za moich czasów nie było w ogóle takich pojęć odnośnie DJingu i jakby ja się trochę tutaj uśmiechałam pod nosem, bo jakby widzę, że ci młodzi ludzie tak podchodzą do tego, czy młodzi ludzie, przepraszam, jakby, no ale jestem 10 lat starsza od was, więc jakby widzę, że podchodzą do tego bardzo profesjonalnie, nazywają to tak bardzo, wiesz, poważnie. Za moich czasów po prostu było to zabawą i imprezkami, a nie eventami, kreowaniem wizerunku marek i tak dalej. Więc jakby fajnie, że to idzie w taką stronę profesji, ale też chciałabym, żeby się młodzi ludzie nie zatracili tym trochę, bo jakby no, budujemy nową generację, jakby nie patrzeć i chciałabym, żeby jednak ten underground został undergroundem dalej, a przede wszystkim właśnie tą miłością i pasją.
Czy underground ma zakaz reklamowania się w mediach społecznościowych?
Absolutnie nie. Może po prostu jestem już stara. W każdym razie, no chciałabym...
zejść z tego ageizmu, który się pojawił na antenie aktualnie.
Tak, także dlatego chciałabym, żeby każdy miał swój cel, ale też nigdy nie zapominał tego, że to jest zabawa i że to jest serducho, które kładą na stole i dają podocenie trochę innym ludziom, więc jakby wszyscy niech będą tylko z sobą i żeby było fajniej i przyjemniej, żeby dawali radość ludziom, bo o to w tym wszystkim chodzi.
To jest ładne, co powiedziałeś, że to jest serducho, które daje się innym osobom, bo to takie wyciąganie tego serca i oddawanie innym ludziom, to jest też bardzo taka intymna materia, o której się zapomina w ogóle w DJingu. To jest jeden ze sposobów performowania muzyki elektronicznej i obnażania siebie ze swoich emocji. Być może nie jest to takie dosłowne w DJingu, ale to też zależy właściwie od wrażliwości osoby, która to robi, więc myślę, że to dlatego też jest bardzo istotne. My dzisiaj nie będziemy mieli czasu, żeby porozmawiać o zdrowiu psychicznym, ale to aż się prosi, żeby skomentować od tej strony właśnie wchodzenie na scenę. Wracamy jednak do marzeń. Wróćmy do marzeń. Do Magdy kieruję swoje pytanie teraz. Jakie masz dzisiaj marzenia na swoją przyszłość DJ-ską? Przepraszam, że tak górnolotnie, ale to nie jest górnolotne pytanie. Marzenia są bardzo ważne.
Tak, to prawda. Marzenia są bardzo ważne. Ja też jestem z osób, które bardzo wierzą w manifestacje, to co... Wszystko to, co jest u góry. I uważam, że jeśli coś sobie założysz, to siłą rzeczy po prostu to przyciągniesz w danym momencie, ale też bardzo ważne jest to, aby być cierpliwym. Ja jestem bardzo cierpliwa, bardzo... Tylko w muzyce, bo na co dzień nie. Ale muzycznie jestem cierpliwa, po prostu uważam, że przyjdzie taki moment, który właśnie sobie utworzyłam w głowie i on po prostu się pojawi.
Ja chcę zobaczyć ten moment teraz. Opowiedz nam o nim.
Na pewno takim marzeniem jest zagrać kiedyś w miejscu, w której jeździłam jako uczestniczka. To jest takie spełnienie marzeń, tak jak mówię, te 6 lat temu, jak
który pojechałam. Który festiwal, Magda?
No,
otwarcie.
Myślę, że moje serce zawsze będzie w stronę drum and bassów i festiwal Beats for Love. Tam 6 lat temu stanęłam, spojrzałam na twarz Sub Focusa i powiedziałam, że ja też kiedyś będę tak jak ty. I tak się wszystko zaczęło. Teraz co prawda nie gram drum and bassów. Znaczy zawsze będę robiła to hobbystycznie. Zawsze. Teraz gram coś innego, ale tak jak mówię, jeśli bym miała możliwość zagrania tam kiedykolwiek, myślę, że mogę to kiedyś przyciągnąć. Po prostu.
Trzymam kciuki.
Dziękuję
za ciebie.
Bardzo.
Mam nadzieję, że wszyscy tutaj trzymamy kciuki za Magdę i za
Dziękuję
to marzenie. Może nie po kolei będę was pytać. Szymon, żeby trochę zaburzyć tą naszą rundkę tutaj przy naszym stole urodzinowym, trochę jakbyśmy byli w pewnej fast foodowej knajpie na urodzinkach.
Nie spodziewałem
z czapeczkami.
Się, że teraz ja.
Chciałbym... To właśnie bardzo dobrze, bo twoje, wiesz, emocje może się jakoś zmienią.
Chciałbym nawiązać do tego, co powiedziała Aneta i do spełniania radości, dawania radości osobom na parkiecie. I to jest coś, co mnie osobiście przyciąga do tego hobby. Patrzysz na ludzi na parkiecie, gdy grasz, widzisz, że oni się bawią, są w pewnej ekstazie, jak często jest to określane. I to daje niesamowite uczucie, emocje mi jako osobie, która powiedzmy tym steruje, tak? I chciałbym pójść dalej i moim celem jest, aby patrzeć na tych ludzi, widzieć to samo, co obecnie udaje mi się zaobserwować, tylko żeby było to do własnego utworu, czyli do utworu, który sam wyprodukuję.
To też bardzo ładne marzenie i też trzymamy za ciebie kciuki, czekamy na...
Dziękuję.
A czy już są jakieś pierwsze kroki w tym kierunku poczynione?
Tak, intensywnie uczę się produkcji, więc soon.
No, czyli ten cel zostanie prędzej czy później osiągnięty. A jak to wygląda u Sandry?
No, w zasadzie to tak marzycielem nigdy jakimś wielkim nie byłam, bardziej stawiałam na cele. I no tak muzycznie po prostu chyba chciałabym osiągać cel za celem, żeby rozwijać się w tym. Jak zaczęłam od kursu i od podstaw miksu, no to nie wiem, co będzie dalej, ale na pewno chciałabym się zainteresować tym, co oferuje ta ścieżka w postaci, nie wiem, kiedyś może produkcji. Ogólnie jak wygląda, nie wiem, założenie kolektywu, jak wyglądają eventówki. Tego jeszcze na ten moment nie wiem i po prostu poznawanie tego tak wewnątrz.
Rozwijanie się.
Rozwijanie się.
Na końcu naszej kolejeczki, Paweł.
Może nie będę oryginalny. Niektórzy, jest takie powiedzenie, że niektórzy mają marzenia, a niektórzy realizują te marzenia i ja zaliczam się do tej drugiej grupy. Marzenia, cele, tak? Jak zwał, tak zwał. Więc większość rzeczy, które gdzieś tam osiągnąłem w życiu, zrealizowałem, no to powiedzmy były gdzieś tam marzeniami i się to wydarzyło. Jeśli chodzi o takie DJ-skie marzenie, to jest cel, marzenie, to jest, powiedziałem na początku kursu, Aneta też zadawała takie pytania gdzieś tam na początku, po co tu przychodzimy, jakie mamy cele, marzenia i moim takim marzeniem, celem jest zagranie w klubie Fabrik w Londynie i to mniej więcej jest podobna historia jak tutaj do Magdy, bo byłem w zeszłym roku dokładnie mniej więcej o tej porze byłem gdzieś tam na koncercie, wydarzeniu w tym klubie.
Kto grał?
James Hype. I pomyślałem sobie, że chciałbym tu kiedyś zagrać, a później to marzenie zaczęło właśnie tak ewoluować. Kurs, konsola i tak dalej, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Bardzo miły worek marzeń nam się wypełnił teraz na koniec tej rozmowy. Trzymam za was bardzo mocno kciuki, bardzo wam dziękuję, że znaleźliście czas, żeby dzisiaj studio Radio Kraków Kultura odwiedzić i opowiedzieć o swojej drodze. Mam nadzieję, że to, o czym przed chwilą powiedzieliście, szybciej niż później w waszych życiach się wydarzy. Dziękuję też Anecie, że naszą wspaniałą grupę dzisiaj tutaj przyprowadziła. Aneta Jońska, Sandra Maśli, Szymon Tylmanowski, Magda Wróbel i Paweł Krzemiński byli moimi gośćmi. Dzięki za spotkanie.
Dzięki.
Tu Radio Kraków Kultura.